Moi kochani, przepełnia mnie ogromna radość, ale moja radość nie wynika z tego, co mam, tylko kogo znam. Wiecie, myślę, że ten slajd jest bardzo często wykorzystywany również w takich praktykach socjotechnicznych. Myślę, że wielu świeckich psychologów, coachów, trenerów w mowach takich zachęty, dopingu, używa tego slajdu czy tego podobieństwa. Ale to, o czym będę dzisiaj mówił, ma zupełnie inne podłoże. Wdzięczność jako klucz do szczęśliwego, spełnionego życia. I myślę sobie, właśnie, ta moja radość wynikająca z tego, kogo znam, czy ten fakt nie zachwyca cię? Czy to cię nie wzrusza, że wszechmogący Bóg, Pan, Władca Wszechrzeczy całego uniwersum chce mieć z tobą bardzo osobistą, intymną relację? I myślę sobie, że Boża radość to nie jest taka powierzchowna wesołość. Wiemy też, że świat oferuje różne techniki, rozrywki, tak zwane przemysłowe metody uszczęśliwiania ludzi, ale one trwają tylko chwilę i w zasadzie trzeba za nie zapłacić. Gdyby było inaczej, to ani bogaci, ani biedni nie wpadaliby w depresję, nie mieliby myśli takich samobójczych. Wiecie, ja tym tematem dzieliłem się któregoś czwartku 3 lata temu i pomyślałem sobie, że to będzie dobry moment, żeby wrócić i rozwinąć go o to, co przeżywam jako mąż, tato, też przez te dziadek, przez te kilka lat, jak Pan Bóg dalej mnie prowadzi. I chciałbym, żeby to było dla was zachętą, bo wierzę, że to jest miejsce, z którego zachęcamy się po to, żeby iść dalej. Przyjaźń rozwija się przez relacje. Zgodzicie się? Także przyjaźń z Panem Bogiem rozwija się przez relacje. Więc doświadczenie Boga to nie jest wiedza, ale coś bardzo intymnego, bardzo, bardzo, bardzo osobistego. Więc to, co będę dzisiaj mówił, to będzie trochę o dawaniu, albo powinienem powiedzieć o rozdawaniu siebie, swojego czasu, swoich talentów. Będzie też dużo o pieniądzach, o dziesięcinie, ale bardzo proszę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Zrozumiesz, że dzisiejsze kazanie jest o dziesięcinie, to albo źle je zrozumiałaś, albo mi tak kiepsko poszło. Także cieszę się, że się uśmiechnęliście, bo to, o czym Błażej mówił, o tym, wiecie, rozciąganiu też w emocjach. Byliśmy na kongresie i pastor Marek Skrzypczak powiedział taką ciekawostkę ze swojej usługi. Kiedyś z pewnym bratem z Chile powiedział mu ten brat: wiesz, Marku, wy Polacy jesteście takim empatycznym narodem, ale macie problem z okazywaniem radości i emocji. A on powiedział: bo wiesz, my jako Polacy bardzo poważnie podchodzimy do tematu radości. Cieszę się, że się uśmiechnęliście, bo myślę, że jesteśmy sobą też przed Panem Bogiem i nie chodzi o to. Ja sam, będąc w tym miejscu, czuję też pewną odpowiedzialność i nie chcę już udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jestem, ale tego się też uczymy. Dobrze. Moi drodzy, czy pytanie takie chyba retoryczne, stawiam je przede wszystkim sobie. Czy zauważyłaś, że wraz ze wzrostem twoich przychodów wzrosły też twoje wydatki? Nie musicie odpowiadać. Ale myślę sobie, że wiele problemów w naszym życiu, także takich ekonomicznych, wynika z braku zadowolenia z tego, co mamy. i spróbuję to rozwinąć. Mamy tu tą szklankę. Słuchajcie, jeśli mam stówę, Romku, dam ci dychę, to zostaje mi mniej. I ta matematyka jest jak najbardziej właściwa, ale z Bożego punktu widzenia wygląda to troszkę inaczej, bo nawet jeśli wydaje ci się, że zostaje ci mniej, to tak naprawdę zostaje ci więcej, bo odbierasz radość, błogosławieństwo dawania. Rozwinę to. Kiedy mam zaciśnięte dłonie, to moje finanse, moje talenty nie wyjdą. Też nie wrócą. Kiedy otwieram, one wychodzą, ale mogą powrócić. Te czy inne. Wiecie, to są rzeczy, które odkrywamy, stając się podobnym do Jezusa. A Bóg chce, żebyśmy byli mądrymi Jego zarządcami. Musimy uczyć się zarządzać pieniędzmi, naszymi środkami, naszym czasem, tak jakby one tak naprawdę nie należały do nas. Bo Psalm 24 mówi, Pańska jest ziemia i wszystko to, co ją napełnia. Jeśli to zrozumiem, to zmienia się moja perspektywa patrzenia, myślenia na całe moje życie, na wydatki. A od szafarza wymaga się tego, żeby był wierny. Ostatnia księga Starego Testamentu, księga Malachiasza, 3 rozdział, ona jest bardzo króciutka. Zobaczcie, co tam mamy napisane. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. No dobrze, to co to jest dziesięcina, ofiara? To jest 0,1 dziesiąta. Czego? Gdzie to przynoszę? Do społeczności, w której wzrastam, której się karmię. Jak myślicie, dlaczego Bóg mówi na kartach Biblii tyle o dawaniu? Tak myślę, że Jezus w swoim nauczaniu poświęcił więcej czasu na dawanie niż na naukę o piekle i niebie. I wiecie, nie chodzi tutaj tylko o ten wymiar finansowy, ale właśnie swoje talenty, swój czas, jak inwestujesz, jak spędzasz, gdzie twoje serce. W dzisiejszym rozważaniu YouVersion tam skarb, gdzie serce twoje. Dobrze, ale pomyślmy, czy wszechmogący Bóg, stwórca wszystkiego, potrzebuje moich i twoich pieniędzy? Nie. On ich nie potrzebuje. On jest właścicielem wszystkiego. No więc po co tyle o dawaniu? Jednym z powodów jest to, że moja społeczność potrzebuje moich pieniędzy. I bardzo od takich elementarnych rzeczy jak budynek, sprzęt, światło, ogrzewanie, rachunki, aż po ewangelizację, pomoc potrzebującym, misję. Cała ta praca jest wspierana przeze mnie i przez ciebie. Więc ty i ja troszczymy się o Kościół, o ten lokalny Kościół. Ale wiecie, jeszcze jest coś innego, bo Bóg oczekuje ode mnie takiej postawy hojności nie tylko ze względu na ten Kościół, na tą lokalną społeczność, tylko ze względu na to, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz. A jeśli jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to zobaczmy, jaką ma naturę. Co zrobił Bóg? Bóg dał. Bóg dał swojego Syna. On dał. To jest Jego natura. I wiecie, myślę, że to jest taki łącznik, bo jeśli dajesz, to stajesz się kim? Dawcą. Dawcą. A to czyni mnie bardziej podobnym do Chrystusa. Prawda jest taka, że trudno naśladować Chrystusa bez tej postawy dawania, ofiarności i hojności. Ale ważne jest to, że moja radość dawania wynika z czego? Z tego, że powiedziałem Jezusowi tak. To również zmienia perspektywę. Patrzę, czy jest Piotr Wiśniowski, ale chyba nie widzę. Nie ma. Piotr 3-4 tygodnie, 4 niedziele temu w swoim rozważaniu powiedział takie słowa, które, wiecie, brzmią jak dzwon w moich uszach. Padło tam takie zdanie, że miłość w zborze, miłość w kościele rodzi do służby. Można to sparafrazować do działania. Miłość rodzi do służby. Jezus dobrowolnie oddał swoje życie. On dał. Słyszysz to? On dał. A skoro Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to my również chcemy być tymi, którzy dają. Wiecie, to jest tak, radość dawania. Kiedy jestem wdzięczny, to odwracam swoją uwagę, odwracam swoje skupienie od siebie, a zwracam uwagę na Boga. Kiedy dziękuję za coś, to nie skupiam się na tym, czym ta rzecz nie jest, lecz doceniam to, czym jest. Może troszkę to zagmatwałem. Jeśli dziękuję, to nie skupiam się na tym, czym nie jest, czego mi brakuje, lecz doceniam to, czym jest. Pierwszy list do Tesaloniczan, zerknijmy. 5 rozdział w Biblii Warszawskiej, a nie 5 rozdział. A, dobrze. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie względem was. A popatrzyłem też do Słowa Życia i tam mamy taki przekład. Zawsze bądźcie radośni, nieustannie się módlcie i niezależnie od sytuacji bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy. Wiecie, dla apostoła Pawła dzięki niesamowitej łasce Bożej zawsze był powód do radości i dziękczynienia. Bo im bardziej jestem wdzięczny, tym bliżej jestem serca i woli mojego Pana. Kilka dni temu Polskę obiegła wiadomość o śmierci znanego artysty Stanisława Sojki. Pamiętam go jeszcze, kiedy rozpoczynał swoją karierę w takich klimatach jazzowych i potem coś tam w jego życiu się podziało, odsunął się troszkę w cień, znikł z estrady i kiedy się pojawił, zaczął bardzo dużo mówić o Panu Bogu w takim nurcie katolickim. Niemniej jednak w jednym z ostatnich wywiadów, a w zasadzie może nie ostatnim, bo to byłoby chyba do końca nieścisłością, powiedział kilka cennych myśli, z którymi chciałem się z wami też podzielić. Nie wierzę natomiast w żadnego tam Pana Boga na chmurce, gołębie i te wszystkie rysunki. Metoda Jezusa jest najdoskonalsza i w to wierzę. Treścią mojej modlitwy jest dziękowanie. Kiedy prosiłem o cokolwiek, dostałem wszystko. I jeszcze więcej. Treścią mojej modlitwy jest dziękczynienie. Wiecie, to mnie przeżywam to. Ktoś powie, no tak, to łatwo tak mówić, kiedy okoliczności życia układają się pomyślnie. Ale wiem, że nie mogę też pozwolić sobie, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby okoliczności życia podważały twoje zaufanie twojemu Zbawcy. Powiedziałem na początku, że przyjaźń, także przyjaźń z Bogiem rozwija się przez relacje. Jeszcze jedna myśl z kazania czy z rozważania Piotra. Piotr powiedział, miłość jest po to, by być z drugim człowiekiem. I wiecie, każdy z nas jest człowiekiem wpływu. Jaki wpływ chcemy mieć na innych? Bywa tak, że możesz mieć dużo do powiedzenia. Jak mówi Salomon, zmartwienie, zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. To tak niewiele i tak wiele. Ale może być też inaczej. Może potrzebujesz, a może ktoś inny potrzebuje tego, żebyś po prostu z nim był. Czy wiecie, że można komuś pomóc, nic nie mówiąc? Znamy historię Hioba, ale nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że jego przyjaciele przyszli do niego. Przeczytajmy to. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Jacie, to jest niewiarygodne. Wiecie, ja jestem ekstrawertykiem i pracuję z młodzieżą. Kiedy pracuję w internacie jako wychowawca, czasami młodzież przychodzi pogadać i mi od razu uruchamia się z tyłu głowy jakaś rada. Co by mu tu powiedzieć, jakby go pocieszyć? Jacie, a tu taka nauka. 7 dni i 7 nocy siedzisz koło kogoś i nic nie mówisz. Niesamowite. Mnie to dotyka. Mnie to wzrusza. Mi to pokazuje naturę mojego Pana. I musiałbym teraz części z nas wyjaśnić termin influencer. Myślę, że młoda generacja wie oczywiście, o czym mówię. Ale ja jedną z definicji zapisałem sobie tutaj. To osoba, która ma znaczący wpływ na decyzje i opinie innych, najczęściej w mediach społecznościowych, dzięki swojej aktywności, i tutaj dla mnie słowo ważne, i zaangażowaniu w budowanie relacji z odbiorcami. To ciekawe. Zaangażowanie w budowaniu relacji z odbiorcami. Wiecie, ziemski zegar biegnie bardzo szybko. Rzeczy, o których myślimy, których pragniemy, na które poświęcamy swoją energię, aby je osiągnąć, one pokazują nam tak naprawdę, gdzie jest nasze serce. I tak rozumiem dzisiejszy werset z YouVersion. Gdzie jest moje serce? Gdzie jest twoje serce? Jeśli nie stawiam na pierwszym miejscu Bożych pragnień, to ciągle będę martwił się o rzeczy tymczasowe. I nie chcę, żebyś zrozumiał, że to bagatelizuje. Nie. Ale tu mam taką autorefleksję. Czego słucham? Jak spędzam czas? Wiara jest? Dokładnie. I znowu tutaj odwołanie do kongresu. A nie wiara? Też ze słuchania, tylko nie Bożego Słowa. Czego słuchasz? Jak spędzasz czas? Wiecie, to jest tak, jeśli będę dzień w drodze z tobą, będę w górach, będę miał okazję poznać cię bliżej, dowiem się, czym się interesujesz, jak żyjesz, co lubisz. To, jak żyjemy, pokazuje, dokąd zmierzamy, gdzie chcemy spędzić wieczność i jak chcemy się tam dostać. I tu jest pytanie dla mnie, dla nas. Jak żyć, żeby ludzie widzieli w nas Boga, a nie nas samych? Wow, to jest wyzwanie. I jeszcze jeden aspekt ofiarności, hojności, kultury dawania. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy uczyli się dawać także dlatego, by pamiętać, czy mieć to na uwadze, że to On jest właścicielem wszystkiego. Wiecie, w raju było wiele drzew. Ze wszystkich Adam i Ewa mogli jeść. Tylko z tego jednego. Nie. A teraz przypomnij sobie tą szklankę, ten pierwszy slajd. Spróbujmy odwrócić tą sytuację. Mogli jeść z 9, tylko nie z tego jednego. To jest pewnego rodzaju symbolika dziesięciny. Ja to tak odbieram na ten czas teraz. Ktoś powie, ach, wiesz, to Stary Testament, to już nas nie dotyczy. Z 9 mogli jeść. To jedno Pan Bóg mówi, to jest moje, zostaw. 0,1. Dziesięcina, 1/10 z. Bóg wypowiedział słowo, świat zaistniał, rzeczy się stały. Bóg, właściciel wszystkiego, mówi, korzystaj ze wszystkiego. To zostaw dla mnie. To mi przypomina, że ja jestem tylko zarządcą. Właścicielem jest On sam. Nie martw się, czy masz dać tu, czy masz dać tam, czy masz dać na taką misję. Przynieś to z radosnym sercem. Bóg zatroszczy się o to, co z tym dalej. To pewnego rodzaju analogia. Jestem zarządcą. W języku biznesowym część z nas prowadzi własne biznesy menadżerem. Czy powierzyłbyś takie odpowiedzialne stanowisko, czy dałbyś awans komuś, kto niewłaściwie zarządza twoimi dobrami? To też jest pytanie retoryczne. Dawaj z radością. Zobaczmy kolejny fragment. I tutaj pozwoliłem sobie z przekładu dynamicznego z Nowego Testamentu, drugi list do Koryntian. Zobaczcie, to zupełnie zmienia, może nie zupełnie, ale troszkę inaczej pozwala mi spojrzeć na ten fragment niż w przekładzie Biblii Warszawskiej. Niechaj więc każdy postąpi tak, jak to sobie w sercu wcześniej postanowił, a nie z żalem czy pod przymusem. Bóg bowiem miłuje tylko tych darczyńców, którzy z radością dzielą się swoim majątkiem. Najwyższy zaś, dysponując wielką zdolnością pomnażania każdego gestu łaskawości, zadba również o to, abyście, zachowując we wszystkim samowystarczalność, mieli mnóstwo okazji do angażowania się w jego dobre dzieła. To jest wspaniałe. Słuchajcie, schodzę na dół, ciocia Jadzia mówi, Radku, kiedy robimy akcję, kiedy sprzedajemy makaron na głos prześladowanych? Pamiętaj, musimy to zrobić, oni potrzebują naszej pomocy. Wiecie, jak mnie to... Jadzie. Jadziu, dziękuję ci. Jadzia mogłaby powiedzieć, jest tylu młodych, ja już mogę odpocząć. Mnie to wzrusza. Mnie to fascynuje. Wiecie, zachęcamy się, wzajemnie do działania. Działanie rozwiewa wątpliwości, więc jak masz wątpliwości, zacznij działać. Rób to z radością. I teraz zaskoczę niektórych moich kolegów, bo Julcia, poproszę cię o zdjęcie. Wiem, jesteście zdziwieni. Wiecie, co jest cechą wspólną ludzi robiących coś z pasją i z zaangażowaniem? To, że bardzo chętnie dzielą się tym, co potrafią, tym, co mają. W działaniu są spełnieni i szczęśliwi. To jest niesamowite. Przepraszam, chłopaki, że nie ma was tutaj wszystkich, ale jest nas 20 kilka osób i nigdy się nam nie udało w takiej wielkiej kupie wszystkich sfotografować. Także Marcinku, Tomku, Tobiaszu i jeszcze wielu, wielu innych. Zapraszam. To jest świetny czas. Wiecie, w męskich relacji dajemy sobie w kość, ale dbamy o siebie. Zachęcamy się. Pilnujemy się. Budujemy się. To jest fantastyczne. W działaniu czują się spełnieni i szczęśliwi. Działanie rozwiewa wątpliwości. Nie myśl przez kilka lat, mam to robić, mam się tym zająć. Zacznij działać. Bóg ci to pokaże. Wiecie, to, że ja tutaj stoję, to też wymagało pewnego przygotowania, zaangażowania, czasu. Ja do północy wysyłałem wersety Julci, a już potem po 6 rano mówię, nie, to jednak musimy zmienić, to nie pasuje. Ona też musiała poświęcić swój czas. Dziękuję, Jula. Niech to będzie zachętą dla ciebie, bracie, siostro, słuchacz, który słuchasz. Wiecie, od momentu, kiedy powiedziałeś Bogu tak, aż po pójście do nieba, będziemy natrafiać na okoliczności życia, które będą poddawały w wątpliwość nasze zaufanie Bogu. Ale chcę, żebyś też wiedział, że dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, to będziemy zaskakiwani Bożymi odpowiedziami na nasze modlitwy. Amen. Jedna z ostatnich rzeczy, właśnie która zapisana jest w Księdze Malachiasza. Trzy księgi. Ostatniej księgi Starego Testamentu. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze? Wiecie, dawanie, hojność, ofiarność to nie jest kwestia zbawienia. Czy będziesz dawał, czy nie będziesz dawał, Bóg będzie kochał cię taki cały czas, tak samo. Bo taka jest jego natura. To raczej my czasem blokujemy sobie dostęp do jego błogosławieństwa przez swoją postawę, przez brak zaufania. A Bóg czeka i szuka kogoś, kto będzie dobrym zarządcą jego dóbr. Wiecie, dawanie to nie jest przykry obowiązek. To jest przywilej. Jeszcze raz to powtórzę. Dawanie to nie jest przykry obowiązek. To jest ogromny przywilej. Kaznodzieja Salomon mówi tak. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać i mieć w tym swój dział, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie, to Bożym jest darem. Mnie to słowo zachęca, mnie ono buduje. To jest łaska. Jeśli to praktykujesz, to zmienia mnie i ciebie. A jeśli naśladujesz w ten sposób Jezusa, to zmienia się rzeczywistość wokół nas. Bo naśladując Jezusa, zmieniamy rzeczywistość wokół nas, ucząc się kultury ofiarności, hojności. Bóg dał mi dar zarządzania środkami, cokolwiek pod tym rozumiem, w Jego imieniu i chcę, żebym robił to w Jego imieniu. Ale to zaczyna się najpierw w moim sercu, potem jest walka w umyśle, a potem musisz to przepracować w procesie uczniostwa. I wiecie, uczniostwo to nie jest coś, co podejmujemy okazjonalnie. Pastor Janusz chyba ze 2-3 niedziele temu też miał słowo, w którym padło też bardzo ciekawe zdanie, które utkwiło mi w uszach i w sercu. Nie nauczysz się rozmawiać z Bogiem na nabożeństwie. Pastorze, pamiętasz, co dodałeś? Na żadnym nabożeństwie. Niesamowite. To jest proces uczniostwa. Serce, walka myśli, uczniostwo. Całe nasze życie jest procesem, w którym upodobniamy się do naszego Pana. Bo jeśli daję, to wcale nie zostaje mi mniej. Salomon jest moim ulubionym. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Jadzie. Niesamowite. Niesamowite. Hojni ludzie. Takimi chcemy się otaczać. Chcemy przebywać w otoczeniu gronie skąpców? Chyba nie. Chcemy przebywać. Dobrze czujemy się, bezpiecznie czujemy się w gronie ludzi z otwartymi dłoniami, z otwartym sercem. Wiecie, to jest niesamowite, bo to zmienia perspektywę. Bez względu na zasobność portfela, zajmowane stanowisko, jakie to jest miłe, jakie to jest fajne, budujące, kiedy ktoś pierwszy powie ci dzień dobry, kiedy ktoś ustąpi ci miejsca, bezinteresownie pomoże. Bo z hojnego ducha pochodzą moje i twoje możliwości. Z hojnego ducha. Jezus przemienia naszą rzeczywistość w tej dziedzinie, moją. Ja chcę się tego uczyć, bo uczymy się kultury ofiarności, hojności, dawania. Wiecie, tu jest też taka ciekawostka. Czasem łatwiej jest dawać niż brać. A to też jest umiejętność, której musimy się uczyć. Twój czas, twoje pieniądze, twoje talenty, jak je pożytkujesz, mają realny wpływ na tych, którzy są wokół nas. I podsumowując, dużo myśli padło. Jeśli będziesz miał możliwości, możesz zerknąć do archiwum, odsłuchać jeszcze raz. Ale podsumowując, w Bożej perspektywie, kiedy dajesz, wcale nie zostaje ci mniej. Amen. Jesteśmy hojni, bo mamy Jego naturę. Kiedy dajemy, stajemy się podobni do naszego Zbawcy. Ofiarność przypomina mi, że jestem tylko zarządcą, a właścicielem wszystkiego jest kto? Dawanie jest radością, a nie przykrym obowiązkiem. Wiecie, to przynosi Bogu chwałę. My mamy spełnione, szczęśliwe życie, a świat wokół nas korzysta na tym. I z tym słowem chciałem was dzisiaj zostawić. Cieszę się, że mogłem się tym podzielić. Serce, myśli i proces uczniostwa. Niech Pan Bóg też zapieczętuje to słowo. Amen.